z biznesu do słuchania.
Hotele i restauracje nie są jedynymi branżami, które zostały mocno dotknięte przez pandemię i zwłaszcza przez gospodarczy lockdown. W bardzo trudnej sytuacji znalazły się też m.in. kluby fitness, które bardzo długo w ogóle nie mogły przyjmować klientów, a i teraz nie radzą sobie najlepiej. Zwłaszcza, że wakacje to dla nich zazwyczaj martwy sezon. Do rozmowy o problemach tej branży zaprosiłem Tomasza Napiórkowskiego, prezesa Polskiej Federacji Fitness. Na początek pytam, czy kluby, podobnie jak restauracje i hotele, mają teraz problem z brakiem pracowników?
Przede wszystkim myślę, że mamy podobny problem jak branże, które były pozamykane, czyli gastronomia, hotele. Chociażby dlatego, co jest w pełni zrozumiałe wśród pracowników potencjalnych, że nie mają pewności, czy na przykład znowu na jesieni, kiedy wynajmą mieszkanie, będą oczekiwali stałych zarobków, nagle praca z powrotem zniknie, chociażby z tytułu lockdownu, więc jak najbardziej jest to problem. Poza tym nasz sektor, stricte już mówiąc o fitnessie, skupia bardzo często studentów, osoby młode, uczące się, no w wakacje jest ich znacznie mniej, czy to w dużych miastach, czy po prostu nie ma ich na miejscu, bo korzystają z wolnego. Więc troszkę te problemy się skumulowały, no bo też nie jest tajemnicą, że same wakacje jako wakacje dla naszej branży, czy to pod kątem pracowniczym, czy pod kątem sprzedażowym, to jest taki naturalny lockdown troszeczkę.
No tak, no bo ludzie w wakacje uprawiają sport na zewnątrz, czy wypoczywają i to zawsze jest najsłabszy sezon dla branży. Teraz jesteście w jego czasie otwarci ponownie, no ale to nie jest też moment, w którym można odrobić straty z poprzednich miesięcy, jak rozumiem.
Dokładnie tak.
A na jakich stanowiskach w klubach najbardziej wam brakuje rąk do pracy i czy można znaleźć pracowników, zastąpić ich niedoświadczonymi osobami, wytrenować w tym okresie, czy to nie jest takie proste?
Możemy powiedzieć o trzech takich stanowiskach podstawowych, fundamentalnych, czyli instruktorzy fitness od zajęć grupowych, trenerzy personalni od opieki nad tak zwaną salą, tak zwanym florem, oraz oczywiście obsługa klienta, tak, czyli recepcja, ewentualne działy sprzedaży. Więc no, to są takie trzy fundamenty, gdzie ci właśnie ta średnia wieku naszych pracowników jest dość niska i tu jest faktycznie ciężko. No i mogę też powiedzieć, jakie poniekąd są podejmowane działania z racji tego, że ten rynek pracy no, wygląda jak wygląda. No, instruktorów fitness i trenerów faktycznie trzeba szukać, jest to dużo trudniejsze, ciężko jest ich zastąpić na ten moment jakąkolwiek formą automatyzacji, czego nie można powiedzieć o recepcji i faktycznie kluby fitness, widząc, nawet jeśli dużym wysiłkiem pozyskamy jakiegoś pracownika czy pracowników, no to rotacja wśród pracowników w naszym sektorze jest naprawdę spora, tak? Czyli jeśli powiedzmy pracownicy wymieniają się regularnie między 3 a 6 miesięcy, no nie we wszystkich klubach, ale tak to często wygląda, no to człowiek powinien zaczyna się zastanawiać, że inwestując tyle i tyle pieniędzy w danego pracownika, być może pewne procesy obsługi, nie wszystkie, ale chociaż część, będzie należało zautomatyzować. Już dzisiaj widzimy całkiem sporą liczbę klubów zautomatyzowanych czy bezobsługowych, które no, mają się całkiem dobrze i poradziły sobie z tym problemem i dzisiaj dużo mniej cierpią z tytułu chociażby braku pracowników, no bo ich to nie do końca dotyczy.
A co jako branża możecie zrobić, by przyciągnąć do pracy nowych ludzi i też ludzi, którzy przekwalifikowali się w czasie pandemii, no bo najbardziej oczywistą rzeczą jest podnoszenie pensji i bycie konkurencyjnym pod względem wynagrodzenia, no ale rozumiem, że dla klubów to nie jest też moment, w którym mają pieniądze na to, żeby podnosić pensję.
Trzeba na pewno zrewidować kwestię umów o pracę. Być może to, nawet nie być może, tylko to może stać się bardziej zachętą niż sama kwota. Tylko to oczywiście też się to wiąże z kosztami, no bo gdy zatrudniamy studentów na umowy zlecenie, no to dobrze wiemy, że poniżej 26 roku życia dla pracodawcy jest to spora ulga, jeśli chodzi o podatki związane z jego pensją, obliczamy netto brutto. I koszt pracodawcy jest znacznie mniejszy w przypadku studenta. Natomiast trzeba też skalkulować, czy właśnie ta oszczędność, ale okraszona rotacją, czy obarczona rotacją pracowników, czy tak naprawdę jest oszczędnością, no bo teraz trzeba sobie zadać pytanie, ile kosztuje wyszkolenie pracownika, ile kosztuje nas ta rotacja fizycznie i czy przypadkiem nie lepiej, może nieco podnieść stawki, zastanowić się nad umowami o pracę, żeby to było po prostu jedno z bardziej pospolitych narzędzi czy umów zawieranych z pracownikami, bo będzie to na przykład długoterminowo dużo bardziej opłacalne niż ta oszczędność na poziomie tego pół roku, bo się okaże, że koszt wyszkolenia pracownika będzie po prostu znacznie, znacznie wyższy niż oszczędność poczyniona na podstawie tej umowy zwolnionej ze składek.
No tak, no ale podstawowym problemem dla was, czy też dla branży gastronomicznej pozostaje to, że wciąż żyjecie w niepewności, bo nie wiecie, czy nie pojawi się kolejny lockdown, znów pracownicy nie będą mogli pracować i nie będzie przychodów dla klubów, nie będzie pieniędzy. W ubiegłym tygodniu złożyliście pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa w związku z lockdownami. Czy może pan powiedzieć trochę o tym, jak go uzasadniacie i na jakie rozstrzygnięcie liczycie?
Uzasadniamy go wykładnią prawną i przepisami, które mówią bardzo jasno, że zresztą nie tylko przepisy, tylko stricte ustawa zasadnicza, jaką jest konstytucja, że bez formy ustawy, bez oparcia w ustawie tego typu obostrzenia po prostu nie mają mocy prawnej. Najlepszym dowodem tego jest ogromna skala umorzeń wszelkich postępowań, na przykład sanepidu, które trafiły do sądu. To mogę panu, panie redaktorze, powiedzieć, że wszystkie sprawy, które zostały już doprowadzone do końca, czyli do finalnego wyroku, na przykład drugiej instancji, albo nawet pierwszej, bo sanepid nie podejmował drugiej instancji, zostały umorzone. Czyli na ten moment bilans tych wszystkich spraw rozpoczętych w sanepidzie, gdzie rzekomo łamane były obostrzenia i kluby na przykład były otwarte w trakcie lockdownu, który my uznaliśmy za nielegalny, okazało się, że praktycznie w każdym uzasadnieniu sądu jest stricte jedno główne zdanie, że lockdown czy obowiązujące wówczas obostrzenia nie miały umocowania w ustawie, tudzież nie funkcjonują. Nie mają mocy prawnej. Tym samym postępowanie są umorzone. To jest jedna z podstaw, ale to jest jakby główna podstawa do pozwu i tego pierwszego etapu pozwu zbiorowego, który złożyliśmy, który ma na celu prawnie wykazać, że lockdowny czy te na obostrzenia nakładane na nas były nielegalne i faktycznie przez to, że nałożyło je nielegalnie państwo, to państwo jest odpowiedzialne. Jeszcze nie pod kątem dokładnie jakiejś kwoty, ale sam fakt odpowiedzialności zostaje ustalony.
I rozumiem, że jak chcecie ustalić tę odpowiedzialność i potem następnym krokiem ma być domaganie się odszkodowań za ten okres przestojów.
Dokładnie i to już będą indywidualne w większości pozwy, czyli mówimy o kilkuset lub więcej pozwach stricte indywidualnych, no już z wyliczoną swoją indywidualną stratą, według wzoru, który na pewno zaproponujemy wszystkim chętnym, żeby to było po prostu spójne i skuteczne, ale tak, no mając fundament i stricte niepodważalny dowód na to, że odpowiedzialność ponosi państwo, to nie trzeba już w sądzie prowadzić batalii na zasadzie, kto jest winny, bo już wiemy, kto jest winny, tylko teraz pytanie, ile jest winny i czy sąd po prostu zasądzi taką inną kwotę. Więc państwo będzie mogło co najwyżej bronić się na zasadzie umniejszenia czy pomniejszenia kwoty roszczenia odszkodowawczego, no ale jeśli dokumenty będą mówiły dokładnie i uzasadniały dokładnie kwotę roszczenia, no to tak samo za wiele państwo tutaj nie zdziała.
No dobrze, a to już na koniec pytanie. Ten trzeci kwartał, to jak mówiliśmy, jest dla branży zawsze trudny, a teraz wyjątkowo trudny. Czy odważacie się w ogóle prognozować to, jak będzie wyglądała końcówka roku? Czy liczycie na to, że klienci wrócą do klubów, czy też trzeba będzie coś w samym funkcjonowaniu klubów pozmieniać, by po pandemii ludzie chcieli tam ćwiczyć?
Przede wszystkim chcemy być przygotowani prawnie na ewentualne kolejne podejście do lockdownu. To jest kluczowe tutaj. Jeśli zapewnimy naszych klubowiczów, że nie przerwiemy im treningu zaraz po na przykład wykupionym karnecie, czy rozpoczęciu okresu takiego sezonu, który faktycznie w połowie września się zaczyna, i klienci będą pewni, że kupując karnet, klub za 2 tygodnie, za miesiąc, za 6 tygodni się nie zamknie, to faktycznie ta końcówka roku może wyglądać optymistycznie. Natomiast to kluczowym jest, żeby przygotować się do samego ewentualnego lockdownu, pod kątem szczególnie prawnym, bo no, nie będzie tutaj tajemnicą, ponieważ jak powiem oficjalnie, że zrobimy wszystko, nawet jeśli ten lockdown będzie wprowadzany, żeby ponownie się nie zamknąć.
To czeka nas gorąca jesień w takim razie w branży fitness, oby kolejna fala pandemii nie przyszła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness.
Dziękuję panu, dziękuję słuchaczom.